też osoby, które chciałyby mieć tłumaczenie w języku ukraińskim z języka polskiego. Zapraszamy na dole do salki młodzieżowej. Będzie tłumaczenie. Dzieci już zapraszamy na szkółki, które jeszcze, które teraz będą się rozpoczynały. Dzisiaj Słowem Bożym będzie usługiwał brat Daniel. Pomódlmy się i błogosławmy to słowo, ale także błogosławmy szkółki, błogosławmy ten czas, kiedy nasze dzieci i młodzież będzie też uczyła się Słowa Bożego. Ojcze Wszechmogący, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją dobroć, którą okazujesz swoim dzieciom. Okazałeś ludzkości poprzez Syna Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany za nas, Panie. I dzisiaj, Boże kochany, błogosławimy to Słowo, aby to Słowo, które będzie dzisiaj głoszone, było Słowem, które, Panie Jezu, Ty dla nas zaplanowałeś, Panie. Abyśmy mogli, Panie Jezu, być poruszani ku pociesze, ku napomnieniu, ku zachęcie, Panie. Boże, błogosław naszego brata, aby wypowiadał słowa mądrości Ducha Twojego, świętego i rozsądku Boga. Aby to słowo było głoszone, Panie, ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale także błogosław czas szkółek, Panie Jezu, kiedy młodzież i dzieci będą uczone Twojego słowa, aby to, co będzie zasiewane w ich sercach, wydawało dobry owoc, bo Twoje słowo zawsze wyda dobry owoc, Panie, aby oni nie zeszli z tej drogi aż do starości, Panie Jezu, aż do odejścia z tej ziemi, kiedy dla nich wyznaczysz, Panie. Tak błogosław swój lud, błogosław Ojcze, błogosław Panie Jezu, błogosław Duchu Święty. Niech chwała Tobie będzie, Boże jedyny. Amen.
Zbory, społeczności, ludzie, którzy zgromadzają się w imieniu Jezusa Chrystusa, mogą pochwalić się tym. Często jest prowadzona taka statystyka, która mówi, naszych członków tutaj jest 105 albo 30 i tam podobne. I na tej podstawie pozornie i tak my można powiedzieć w uproszczeniu kierujemy się i myślimy o tym, o tamtych wierzących jest 105, o tu tych wierzących jest 30, ale są jeszcze sympatycy, no to nawet więcej. Prawdą jest to, że taka deklaracja członkowska, ona w kontekście tego, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, nie czyni nic. Ona nie udowadnia nam tego, że w tym kościele, czy w tym zborze jest tyle i tyle dzieci Bożych. Chrzest w postaci jakiegoś dekretu, deklaracji, że jest się Bożym dzieckiem, nie jest tego gwarantem, choć należy to uczynić. I my jako ludzie mamy przeróżne skłonności. Skłonność do grzechu jest taką podstawową, która już Adama i Ewę wyciągnęła z raju. I w tych skłonnościach jest dużo mniejszych, które prowadzą nas do grzechu. I mamy taką skłonność do tego, że nasza rzeczywistość, którą mamy, ona jest nam po czasie taka zwykła, zwyczajna, standardowa. I dotyczy to wielu aspektów naszego życia. Zarówno cielesnych, na przykład mam ten 32-calowy telewizor, no ale w takim pomieszczeniu, jak ja mam, w odległości od kanapy do ściany, to już powinien być 50-calowy telewizor. Brakuje mi tego. Technologia też już nie jest taka dobra. Odwzorowanie kolorów również. Dotyczy to samochodów, dotyczy to wielu, wielu aspektów. Pan Bóg oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa za nas. Oddał Go po to, abyśmy byli zbawieni, królowali z Nim, byli nazwani dziećmi Bożymi. I w kontekście tej skłonności, o której teraz mówiłem, zarówno tak się dzieje w naszym sercu ze zbawieniem. Kiedyś coś tam 20 lat temu w moim sercu się wydarzyło. I mam. I jest tak w moim życiu. Pełni rolę taką, że jestem zabezpieczony, że czuję się bezpieczny, a tym bardziej w kontekście tego, co wokół się dzieje w dzisiejszych czasach. Gdy słyszymy o wojnach, o różnych wydarzeniach, które dzięki też Słowu Bożemu mówi i ostrzega nas, że to może być już koniec czasów. Dziś chciałbym się zwracać oczywiście do wszystkich, bo uważam, że dotyczy to wszystkich, ale także szczególnie chciałbym się zwracać do pewnych pomniejszych grup. Chciałbym się zwrócić do rodziców, a także do tych, których nazywam tak zwanym drugim pokoleniem, ponieważ w kościele naszym i w wielu kościołach, jak myślę, są rodzice, jak mój ojciec na przykład, który nawrócił się z katolicyzmu, ze świata, z dużego grzechu, w cudzysłowie oczywiście. Ale jest to tak zwane drugie pokolenie, które urodziło się tutaj w kościele i tym jestem ja, tym jest wielu, wielu, wielu na tym miejscu. I wielu jest z tego pierwszego pokolenia. A więc grupa jest dosyć duża. I uważam, że jest to wielkim błogosławieństwem, ale ma też swoje problemy. Kiedy my, nasza nieudolność niestety zaprowadzi nas w błąd. Pierwszym i takim najważniejszym, czym chciałbym, abyśmy sobie uświadomili i choć pozornie wydaje mi się, że nie trzeba tego udowadniać, to z postaw wynika, że jest inaczej. Mianowicie jest to, że człowiek jest niesprawiedliwy. Że jesteśmy niesprawiedliwi z natury, ponieważ sprzeciwiliśmy się Bogu. I powiecie, no jak to? To nie jest tak, że ja tego nie wiem, albo jakbym spytał każdego po kolei, no jasne, że powiecie, że z natury byliśmy niesprawiedliwi, nie urodziliśmy się wolnymi od tych skłonności, o którym wcześniej mówiłem. Od tego sprzeniewierzenia się Bożemu prawu. Nikt tego nie przyzna, a jednak w postawach można dostrzec to, że nie do końca tak jest. I prosiłbym was, abyście otworzyli 59 rozdział Księgi Izajasza. Jest to pewnego rodzaju udowodnienie tego, bo należy się podeprzeć słowem, aby potwierdzić to, że jesteśmy niesprawiedliwi wobec Boga. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. I Biblia nie pozostawia nam złudzeń. Nasze uczynki oddzielają od tego jednego sprawiedliwego, od sprawiedliwego Boga. To nasza natura, nasze uczynki sprawiają, że my czynimy złe wobec Boga i nie możemy i nie potrafimy czynić dobrze. I powiecie, Daniel, to Izajasza, to Stary Testament. Otwórzmy więc nowy. Rzymian, 3 rozdział. I w 9 wersecie, w zasadzie 3 rozdział, możemy czytać coś takiego. W zasadzie nie od początku, ale w drugiej części. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. A więc Słowo Boże zarówno w Nowym Testamencie, w tym fragmencie potwierdza nam to, że nie masz ani jednego sprawiedliwego. Nie możemy się wobec tego sprzeciwić w takim wypadku. I tak jak mówiłem o tym, że będę poruszał problem tego drugiego pokolenia, to już tłumaczę, o co mi chodzi w kontekście tej sprawiedliwości, którą uważam, że każdy powie, że nie jest sprawiedliwy wobec Boga, ale jednak istnieje taki zalążek tego, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy całkiem w porządku wobec Jego prawa. A więc ci, którzy wychowali się w kościele, oni od najmłodszych dni ze swoimi rodzicami najczęściej czytają Biblię, modlą się, spędzają czas w kościele, są moralnie wychowani w tym zakresie, które Biblia pokazuje nam. Ponieważ rodzice są tymi, którzy swoje życie oddali Bogu. I to jest jednocześnie wspaniałą rzeczą, bogatą i dającą nam wiele, ale jednocześnie jest pewnego rodzaju pułapką rozumienia o sobie inaczej niż jest w rzeczywistości. Ponieważ zostaliśmy wychowani w takiej moralności, która jest o większym standardzie niż to, co widzimy u swoich rówieśników, sprawia to, że wydaje nam się, że jesteśmy dobrzy wobec Boga. I wiecie, to już jest od najmłodszych dni. To już wcześniej się dowiadujemy, że my tak nie robimy w kontekście jakichś rzeczy dotyczących na przykład szkoły. My tak nie robimy, my nie chodzimy na mszę przed rozpoczęciem roku. My nie modlimy się do Marii. My tak nie robimy. Nie gramy w gry, w których zabijają się. My tak nie robimy. I możecie sobie włożyć różne rzeczy, które z kolei rodzice mówią swoim dzieciom, a dzieci słyszą od swoich rodziców. I to nie jest nieprawdą. Prawdą jest to, że pozornie myślimy o sobie, że jesteśmy po innych stronach barykady, że są my jako dzieci i oni jako ci, którzy czynią źle. Ale wobec Boga, dopóki nasze życie nie zostało oddane Jezusowi Chrystusowi, uratowane przez Jego świętą krew, my jesteśmy po tej samej stronie. Po tej samej stronie tych, którzy idą na mszę świętą. Po tej samej stronie, która robi inne rzeczy ze względu na to, że im rodzice na to pozwalają. Niczym nie jesteś sam w sobie, tylko dzięki temu często, że rodzice cię tak kształtują. Przypomniał mi się teraz król Joasz, który dopóki kapłan Jehojada był z nim, on czynił dobrze. Ale on czynił tak, wygląda na to, że ze względu na to, że Jehojada go pilnował. Tak jak rodzice nas pilnowali w naszej młodości. I moralność ta biblijna, ta nauka biblijna, ona jest czymś wspaniałym. Nie krytykuję tego. Jest tylko w niej taka pułapka o myśleniu o sobie więcej niż się jest. Ale jest w niej niesamowite bogactwo. Bo ja patrzę tak na to, jako ojciec moich dzieci, że ja mogę im pomóc w wielu sferach. I kiedy ono nowo się narodzi, ono może być dużo dalej niż ja, dużo dalej niż ty, ponieważ pomożesz mu. Wykształcisz go tak, że kłamstwo będzie dla niego obrzydliwością. Bo wychowanie w Bogu, wychowanie w Słowie Bożym jest rzeczą niesamowitą, jest kształcącą. Ono nas pilnuje i w tym wychowaniu możemy naszym dzieciom pomóc być tymi, którzy będą w nowonarodzonymi, będąc nowonarodzonymi, nie muszą się zmagać z takim bagażem, z taką ilością. Ale usprawiedliwienie nie jest z nas samych. Nie jest z naszych uczynków, nie jest z tego, co my potrafimy. Kiedy spojrzymy na chrześcijaństwo, to w zasadzie niewiele tam znajdziemy rzeczy, które są ze względu na to, co my potrafimy. A chcielibyśmy tak bardzo mieć ten udział mocniejszy. Ale to w naszym sercu ma Bóg być tym, który to czyni. Zostając w liście do Rzymian, otwórzmy sobie 5 rozdział. I 10 werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I od 14. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jest z upadkiem, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Paweł tutaj wręcz powtarza się, co werset mówiąc i podkreślając nam, że przez Adama przyszedł na świat grzech i panuje on na nim, ale przez Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwienie z wielu upadków. Przez Jezusa Chrystusa wielu dostąpi usprawiedliwienia. Patrzę na to i mówię, czemu Paweł to tak w zasadzie 3 czy 4 razy powtarza? Podkreśla to. Podkreśla to, że przez Jezusa Chrystusa mamy usprawiedliwienie. Przez Jego krew, przez Jego ofiarę dla nas. I to, że jesteśmy niesprawiedliwi, jest pewne. I nie czujcie się dość dobrzy bez Jezusa, bo tak nie jest. W życiu każdego człowieka, który, jak wcześniej mówiliśmy o tym, kto jest dzieckiem Bożym, to pragnę na to odpowiadać dzisiaj. Musimy uświadomić sobie, że jesteśmy niesprawiedliwi, ale także musimy z tym coś zrobić, aby to się zmieniło. A więc jest coś takiego jak nowonarodzenie. Sama nazwa wskazuje nam na to, że jest to coś więcej niż jakieś przemyślenia, że jest to coś więcej niż o, Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu. Zapraszam. Jest to coś więcej niż coś, co powstaje na bazie emocji. Jest koniecznym, albo stało się w naszym życiu to właśnie, co kryje się w słowie nowonarodzenie. I znowuż odniosę się do tej różnicy między pierwszym a drugim pokoleniem w naszym Kościele, ponieważ ta różnica polega na innej perspektywie, ponieważ wielu z was nowonarodziło się ze świata, z alkoholizmu i sami wiecie z jak ciężkich, oczywiście w cudzysłowie, grzechu, którzy przez świat, przez to, jakie życie prowadziliście, uważane są za ciężkie, za to, że są jakby inne niż kłamstwo. Nie jest to prawdą, ponieważ wobec Boga taką samą niesprawiedliwość czynisz wobec Najwyższego, kłamiąc, taką samą niesprawiedliwość czynisz wobec Boga, mordując czy będąc alkoholikiem. Oczywiście różnica polega na konsekwencjach, na tym, jak trudno się z niektórych rzeczy wyzwolić, ale mówiąc szczerze, nie wiem, czy trudniej się jest wyzwolić z alkoholizmu dzięki Bogu, czy z kłamstwa. Dzięki Bogu pewnie tak samo, ale my kłamstwo bagatelizujemy wobec na przykład alkoholizmu czy innych nałogów. A więc ta trudność powstaje przez naszą nieudolność i naszą perspektywę. I wy macie taką perspektywę, ale wasze dzieci będące wychowane tutaj, na tym miejscu, one mają zupełnie inną perspektywę tego. Zupełnie inne zrozumienie, w którym musimy się, że tak powiem, zgrać. Musimy zrozumieć ich perspektywę, aby im dopomóc. Ponieważ one nie będą czuły takiego obciążenia, kiedy my nie pokażemy im, że za grzechem każdym idzie obciążenie. Obciążenie niesprawiedliwością. I otwórzmy sobie Ewangelię Jana, jak to każdemu mogło się nasunąć, kiedy mowa jest o nowonarodzeniu. Gdy Nikodem przychodzi do Jezusa, Jezus mówi mu, co się powinno stać, aby wejść do Królestwa Bożego. I od 3 wersetu. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jezus mówi do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Nikodem mówi, jak ja to mogę zrobić? Był nauczycielem, więc sporo lat pewnie miał. Jakże to się może stać? Jezus mu mówi, że ten, co jest z ciała, ciałem jest. Więc mówi, tłumaczy mu, zostaw ciało, Nikodemie. Tu nie o to chodzi, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nikodem dalej nie rozumie i Jezus mówi mu, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Jakże cielesne było jego zrozumienie, a jakże duchową prawdę tutaj przedstawia nam Jezus. Mówi, że musimy się na nowo narodzić z ducha. Musi się w naszym życiu stać jakaś przemiana. Musi się nasze życie zmienić, odmienić. W zasadzie zupełnie. Aby być w Królestwie Bożym. A więc nie może się stać tak, że się nie narodzisz na nowo, a będziesz w Królestwie Bożym, a jesteś dzieckiem Bożym. I Biblia pokazuje nam, że będą tacy, którzy chcą tak zrobić. Chcą zastosować jakiś trik, żyć dalej ze swoim starym człowiekiem, ale być z Jezusem. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 38 werset. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I podobny fragment, otwórzmy sobie także w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I co mieliśmy w 10 rozdziale? Że ten, kto nie bierze krzyża swojego, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien. A czymże jest krzyż, jak nie narzędziem do zabicia, niczym innym? Jest narzędziem, które ma zabić starego człowieka. A są tacy, którzy chcą iść za Jezusem, ale nie zabić swojego człowieka, nie wziąć tego krzyża, nie zrobić tego. Tylko Panie Boże, przebacz mi moje grzechy i tak dalej cały czas. I całe swoje życie. Ale nie ma takiej możliwości, ponieważ musi umrzeć stary człowiek. Musisz poświęcić to, co masz. To, co Bóg oczekuje, abyś poświęcił w swoim życiu. Musisz poświęcać to nadal i pytać Pana, Boże, co jeszcze? Bo co damy za duszę swoją? Nic nie damy. To Chrystus dał za nasze dusze. My nie możemy zrobić w tym temacie nic. Możemy błagać i prosić Go o to, aby uratował nasze dusze i kształtował nasze życie, abyśmy byli blisko Niego. I tutaj przychodzimy do tego problemu, tej małej niesprawiedliwości w cudzysłowie, znikomej, takiej, że czasem tam ściągnąłem na lekcji, czasem tam coś złego zrobiłem, no ale ogólnie jestem spoko, bo rodzice mnie wychowali. I dużo trudniej jest zrozumieć, czym jest nowonarodzenie. Kiedy sobie nie zda sprawy z tego, że to trochę, te mało, To nie jest mało w obliczu Boga. Jesteś niesprawiedliwy. Tak samo jak ten, na którego patrzysz i mówisz. Straszne życie. Czyż od dziecka nie przepraszasz za grzechy? Bo tak nauczyli cię rodzice. Ale musi dokonać się w twoim życiu poświęcenie. Nie może to być coś na zasadzie dobrej analizy, która mówi, no ja w tym zborze już jestem tyle i tyle lat. To już chyba pora się ochrzcić. I wiecie co? I to nie dotyczy tylko naszego zboru. To dotyczy tego chrześcijaństwa, które znamy i ja znam takie osoby, które po prostu się ochrzciły na pewnym etapie swojego życia. No bo koleżanka się ochrzciła, no to ja z nią. No bo coś tam. A nie stało się nic wewnątrz. I ich koniec, ich w zasadzie kontynuacja, nie mówię, że koniec, jest znana. Ci, którzy obserwujecie swoje otoczenie, wiecie, że tak jest i tak było, że są takie osoby, ponieważ nie nowonarodzili się. Ponieważ w swoim sercu zdecydowali, teraz będę dzieckiem Bożym, ale nie wiązało to za sobą niczego. Wyobraźcie sobie taką gąsienicę. To stworzenie, ono ma kilka etapów. Gąsienica sobie chodzi, potem po jakimś czasie staje się poczwarką, a na końcu pięknym motylem. Ale to ciało nigdy nie umarło. Ono się przemieniło. I taka nieprzemieniona dusza jest takim pięknym motylem z pozoru, ale nie jest tym, które jest Boże, ponieważ musi nastąpić poświęcenie. W naszym sercu musi nastąpić poświęcenie Bogu, swojego dotychczasowego życia, czasem swoich ambicji. Nie tylko grzech musi zostać odrzucony, ale czasem ja kocham swoje życie tak bardzo i tak bardzo je mam zaplanowane, że nie ma opcji, żebym pomyślał w ogóle, że Bóg chce inaczej ode mnie. No przecież ja się powinienem rozwijać. Ale może tak być, że Bóg chce, abyś uczynił inaczej. Bóg chce ci coś zabrać i Bóg jest wielki w swojej miłości. I naszą głupotę czasem na samym końcu jeszcze was uderzy w pewnym sensie patelnią w łeb i dopiero rozumiecie, zmarnowałem 5 lat swojego życia na przykład. Bo nie chciałem posłuchać na początku, więc posłuchałem na końcu. I wielka jest Boża łaska, że pomimo tego, że my Go nie słuchamy, to nie jest tak jak z Izraelem, gdzie z całego pokolenia Kaleb i Jozue tylko weszli do ziemi obiecanej. Z całej tej grupy ludzi, nawet Mojżesz, i to dlatego, że uderzył w skałę, nie wszedł. Pan jest wielki w swojej łasce i chce nas prowadzić. I chce, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy w tym trwali. I niestety, ale dobre wnioski, a potem decyzja o chrzcie, to nie jest coś, co sprawia, że w moim życiu się coś zmieniło. To wiara, którą Pan nam daje, i poruszenie serca, to ono musi wystąpić i musi wystąpić poświęcenie. I otwórzmy sobie Rzymian, 3 rozdział. Dwudziesty ósmy werset. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Jeśli my uznamy siebie za nie najgorszych, za całkiem dobrych ludzi w kontekście przykazań, tego, co nas nauczono, to my tak słabo potrzebujemy tego Chrystusa. Mamy uzasadnienie, żeby być dziećmi Bożymi. Tylko się ochrzcimy, dekret przybity, członkostwo i jedziemy dalej. A potem przez 20 lat patrzysz wstecz, jesteś tym samym człowiekiem. 4 rozdział Rzymian, 4 werset. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czyli jak spełniasz uczynki zapłaty, no to ci się należy. Niepotrzebna jest ci łaska. Jesteś dobry. Jesteś w porządku. I jest taka postać w Biblii, której Bóg nawet nie wytknął grzechu. Była dobra, ale nie była dzieckiem, nie stała się w tym etapie, na którym poznaliśmy tą postać dzieckiem Bożym. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ten słynny, bogaty młodzieniec to jest właśnie ta osoba. I czytajmy od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majątności. Ten młodzieniec był bardzo dobry. Czynił od młodości to wszystko. I mówi do Jezusa: Co jeszcze? Jestem dobry. Co jeszcze? Cóż za arogancja. To chcesz być w Królestwie Bożym, czy nie? Co jeszcze mam zrobić? I Jezus uderzył w coś, co on miłował bardziej ponad to. Bardziej ponad to, aby być w Królestwie Bożym. Pieniądze. I to duże. Ten młodzieniec jest obrazem takiej osoby, która czuje się dobra. I Pan Bóg od tego, kto wykonywał od swojego dziecka przykazania, także mu coś znajdzie. Znajdzie mu coś, co ma poświęcić, aby móc być doskonałym. Aby mógł go naśladować. A czyż nie jest to to, co my chcemy robić? Naśladować Chrystusa? To w ten sposób stajemy się dziećmi Bożymi, że poświęcamy swoje dotychczasowe życie. Odrzucamy grzech. Nowonaradzamy się. A jest to wspaniałym darem. I ku mojemu smutkowi dar ten stał się dla wielu zwyczajny. Dla wielu pośród nas jest on zwykłym sakramentem. Dekretem z Bogiem, który już mam. Jak przyjdzie ten koniec czasów, no już wiecie, wojna w Izraelu dość mocna, no to by trzeba się chyba stać bardziej gorliwym człowiekiem. Jak już zobaczę Antychrysta, to na pewno dam radę. To już na pewno się kapnę, że to teraz już, teraz jest czas, aby zmienić swoje życie. Hebrajczyków, 2 rozdział. Drugi werset. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Jakże my możemy się ostać, jeśli zlekceważymy śmierć Jezusa Chrystusa? Jego zapłatę za nasze grzechy. Jakże możemy lekceważyć to, że to uczynił? Że On wyciągnął mnie. I co, to tyle? Nawet jeśli nie lekceważymy, to wystarczy to? Oczywiście, że nie. Każdy, kto chce trwać, być dzieckiem Bożym, to nie tylko to, że tu i teraz się stałem dzieckiem Bożym, bo coś zrobiłem. To nasze życie dalej. To ono to sprawia. I to dotyczy nas wszystkich. Wszystkich nas dotyczy to, abyśmy wydawali owoce, abyśmy czynili to. I jest przypowieść, którą my jako ludzie często rozumiemy jako taką bardzo globalną przypowieść. I niewątpliwie tak jest. Ale niewątpliwie ona również dotyczy Kościoła. I jest to przypowieść o siewcy. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy o tym słyszeć, kiedy Jezus tłumaczy tą przypowieść swoim uczniom. Bo umówmy się, gdybyście usłyszeli ją bez tego wytłumaczenia, umieli w ogóle ją znać bez tego wytłumaczenia, bardzo trudnym nam byłoby nawet do zinterpretowania to, ale mamy wyjaśnienie to. I ta przypowieść mówi o wielu ludziach tak naprawdę. Mówi o tych, którzy byli posiani na gruncie skalistym. Słowo do nich dotarło i z radością je przyjęli, ale nie mieli w sobie korzenia. Do tych, którzy wyrośli między cierniami. Jest to przyrównanie do tych, których dotarło słowo, coś tam urosło nawet, ale życie ich wciągnęło z powrotem. Doczesność wzięła ich, mówiła: o nie, 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 chodźcie z powrotem, tu jest dobrze, tu jest fajnie. I ich życie wciągnęło ich i ciernie zadusiły. I niewątpliwie jest to postawa, która osądza nas wewnątrz Kościoła, nie tylko poza nim. Ponieważ możemy rozróżnić taką wiarę, a w zasadzie niewiarę. Możemy rozróżnić tych, których świat wciągnął, albo przyszło prześladowanie, doświadczenie, trudniejsza chwila i nic tam już nie rośnie. Ale mamy tam pewnego rodzaju przykaz. Boże standardy, one są znacznie wyższe niż często rozumiemy, niż są. Znacznie więcej oczekują od nas, niż czasem chcielibyśmy nawet. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Bezwzględnie ten, który jest posiany na dobrej ziemi, ten wydaje owoc. Choć rozróżnionym jest to ilokrotny, nie ma możliwości, abyś nie wydawał owocu. Nie ma takiej opcji. I Pan nasz Bóg oczekuje tego od nas, aby w życiu naszym nie stało się tylko to, że myśmy kiedyś poszli za Bogiem i mamy to. Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. W życiu z Bogiem nie chodzi o to, aby przebaczone mieć grzechy. W życiu z Bogiem chodzi o to, aby być z Nim. Aby kiedy spojrzę 5 lat do tyłu i pomyślę o sobie, to wiem jedno. Albo się zmieniłem, albo jestem taki sam. Otwórzmy list do Galacjan. 5 rozdział, sama końcówka. Jest to kontekst, oczywiście, owoców Ducha Świętego. Nie zmierzamy do tego wersetu akurat po to, aczkolwiek jeśli myślicie o owocach, myślcie o tym, czym są. I nawet jest tak, że to owocem Ducha są te wszystkie rzeczy, a nie, że ja mam 5 z 9, no to jestem powyżej średniej. To musi się dokonać w naszym życiu, abyśmy wszystkimi tymi owocami się charakteryzowali. Mamy nad czym pracować. Ale chciałbym przeczytać z tego 5 rozdziału 26 werset. Nie 26, przepraszam. 6 rozdział 4 werset. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Mamy tutaj właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Kiedy ja spojrzę 5 lat do tyłu, to mam uzasadnienie chluby w sobie samym, czy nie? Czy moje życie zmieniło się, czy nie? Ja mam nie patrzeć: o, ten brat to on 20 lat nawrócony, a on takie rzeczy robi. A ja 15, ale troszkę mniej. Ale jesteśmy tacy sami od 10 lat. Niezmienieni. Nie wydajemy owoców. Czym są owoce? Na pewno są tym, o czym czytaliśmy, wspomnieliśmy wyżej w Galacjan, ale także list do Efezjan, 5 rozdział, jest w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. Czego Bóg od nas oczekuje? Ja wierzę, że zmiany. Że tego, abyśmy obfitowali w tym, aby nasz charakter się zmieniał. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I tak naprawdę to nie jest dla mnie taka odpowiedź, że o, wiem wszystko już. Ale gdybyście wzięli sobie ten list, może od 4 rozdziału 25, może wcześniej, jechali, czytali go aż po 6 rozdział, to dowiemy się, co tam wymienione jest. Co tam w tym kontekście tego fragmentu. Bo my jesteśmy tacy, o weźmiemy sobie, ale fajny werset. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. No to będę dobry, sprawiedliwy dzięki Bogu i będę mówił prawdę i jest wszystko dobrze. Ale Pan nam w tym kontekście tutaj mówi, czego nie robić i co czynić. I możemy sobie czytać, na przykład, bądźcie więc naśladowcami Boga od 5 rozdziału, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwie, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. To o to tu chodzi. I standardy znowu są wysokie. Bezwstyd, błazeńska mowa, nie wymieniać w ogóle rozpusty i nieszczystości wobec siebie. Czy to się nie zdarza w naszym życiu? Czy to się nie dzieje? W Ewangelii Marka możemy czytać, co pochodzi z wnętrza ludzkiego serca. Obmowa i inne tego typu rzeczy. Czy nasz język jest dość łagodny w słowach dobieranych? Tutaj jest pole do popisu, a więc wydajcie owoc. A ja wierzę, że Pan, On wskazuje nam na to, co powinno się w życiu naszym zmienić przez Ducha Świętego swojego. Niektórzy myślą, że owoce to ich działania w Kościele, że to cuda. Na całym świecie oglądamy takich ludzi. O, ten mąż Boży, to on pojechał do Afryki, 20 tysięcy ludzi na jego kazaniu przyjęło Jezusa do swojego serca. Ale czy się nowo narodziło? W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy się dowiedzieć, że nie jest tak. Że my na podstawie swoich osiągnięć w wierze nie powinniśmy siebie sądzić. Ponieważ w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy ich nie znał, a oni takie rzeczy robili. Ale to, co czytaliśmy w Galacjan, miejmy chlubę w sobie samych. Skąd będzie pochodzić ta chluba? Nie chodzi o pychę, o to, żeby powiedzieć: ale ja jestem dobry. Jestem naprawdę. A do tego jeszcze zdolny. Chodzi o to, żeby mógł spojrzeć wstecz na siebie. Abym mógł porównać siebie z sobą, a nie z bratem czy siostrą. I powiedzieć: co? Ale jestem dobry? Ale Pan Bóg dba o mnie i mnie przemienił i pomaga mi w tym, abym się zmienił. I kształtuje mnie. I dotyka się mojego serca. I On chce czynić to z wami. Chce, abyś poświęcił się Jemu. Tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, że niesprawiedliwy jest człowiek, a sprawiedliwy jest Chrystus. że dzięki Jego zmartwychwstaniu możemy się stać dziećmi Bożymi, ale nie poprzez wypowiedziane słowa, jak w konfesjonale, lecz przez przemianę serca. I Pan dotyka waszych serc. I to jest powodem do tego. I to jest tym, co sprawia. I teraz pytanie, czy uwierzycie, czy zaufacie, że to słowo, które do was mówi, to napomnienie, które do was jest powiedziane, jest prawdą, jest Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest jakie? Żywe i skuteczne. Ono sięga do głębi naszej duszy, rozdziela duszę i ducha i pokazuje nam, jacy jesteśmy. A my jako cel stawiamy sobie bardzo niską poprzeczkę, byle wytrwać, byle dociągnąć. Więc przed snem się pomodlę, żeby nie mieć grzechu, bo jeśli Jezus przyjdzie w innej strefie czasowej, to jestem zgubiony. Ale to nie tak działa. To nie działa tak, że ja dam radę się wstrzelić w bezgrzeszność. Bóg wymaga od nas, abyśmy żyli z Nim każdego dnia. Nie bez powodu. Przypowieść o 10 pannach, ona nie mówi o tym, że te panny miały brudne szaty. Nie mówi o tym. Zasnęły wszystkie. Więc też nie o tym, że nie by... Ale mówi o czym? Że nie miały oliwy, którą rozważamy jako Ducha Świętego. A więc my mamy mieć Ducha Świętego w sobie, żyć z Bogiem. Nie da się tego zrobić w ten sposób, że ja sobie co jakiś czas załatwię moje długi. Że ja sobie w odpowiednim momencie się wstrzelę. To twoje życie, ono ma trwać. Masz wydawać owoce. I otworzymy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział. Ponieważ tam, kiedy Jezus mówi o krzewie winnym, On mówi nam o tym, co się dzieje, jeśli nie wydajesz owocu. 15 rozdział, 2 werset. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli odcina tego, który nie wydaje owocu. Nie boisz się tego? Ja się tego boję. Boję się, że będę zbyt głupi, żeby rozumieć swój stan. Obawiam się, czyż ta przestroga nie jest wielka, że tylko Kaleb i Jozue okazali się godni wejść do ziemi obiecanej? Dwóch ludzi. A my chcemy ze względu na okoliczności stać się dziećmi Bożymi. Że może wojny, że czasy są złe. Ze względu na wskazówkę chcecie się stać dziećmi Bożymi? Czy ze względu na Słowo Boże, które żyje w was? Ale niestety my sprzeciwiamy się woli Bożej. Taka jest nasza natura. Ona walczy przeciwko temu, co duchowe. Ale Pan jest mocny. Pan jest wielki i czyni w nas. Jeśli my Mu na to pozwolimy, jeśli my będziemy w swoim życiu dbać o to, jeśli my chcemy być dziećmi Bożymi i zmieniać siebie, swoje złe życie, swoje złe postępowanie i dalej pracować nad sobą, nie kochać tego, co wokół nas, to czasem będzie bolesne, to czasem jest wstyd się przyznać do czegoś. Ale czyż, kiedy słuchamy świat ze znowróconych ludzi, czyż to nie jest pokazany wstyd za to poprzednie nasze życie? Powinien to być wstyd. Powinno nam być wstyd. I Pan chce, abyśmy czynili to poświęcenie. Ale kiedy to możemy czynić? My nie możemy tego wymyśleć, co Bóg od nas oczekuje. Przeanalizować Biblię? No, znajdziemy sporo. Ale to, co czego Bóg chce teraz ode mnie, to mogę wiedzieć dzięki temu, że On dotyka się mojego serca i ja mogę dzięki Duchowi Świętemu sobie z tym poradzić, bo znamy ten werset. Ćwiczenie cielesne przynosi niewiele pożytku i rozważamy to w kontekście oczywiście ćwiczenia, nie wiem, trenowania, ale pomyślmy o tym, czy my jesteśmy zdolni Oczywiście, że zdolni jesteśmy do dyscypliny, tylko czy to będzie przemiana wewnętrzna czy zewnętrzna? A więc to ćwiczenie cielesne przynosi niewiele pożytku, ale pobożność daje nam to, co? Bycie blisko Boga w Duchu Świętym, to jest to, co oferuje nam tą przemianę wewnętrzną, bo Pan uderza w nas słowem swoim i wiemy, co w swoim życiu zmienić. I jest to poruszeniem. Czyż nie jest łatwiej to zmienić, niż być zdyscyplinowanym? Mamy niesamowity dar, nie lekceważmy go. Śmierć oraz zmartwychwstanie Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała. Amen.
Też osoby, które chciałyby mieć tłumaczenie w języku ukraińskim, z języka polskiego, zapraszamy na dole do salki młodzieżowej. Będzie tłumaczenie. Dzieci już zapraszamy na szkółki, które jeszcze, które teraz będą się rozpoczynały. Dzisiaj Słowem Bożym będzie usługiwał brat Daniel. Pomódlmy się i błogosławmy to słowo, ale także błogosławmy szkółki, błogosławmy ten czas, kiedy nasze dzieci i młodzież będzie też uczyła się Słowa Bożego. Ojcze Wszechmogący, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją dobroć, którą okazujesz swoim dzieciom. Okazałeś ludzkości poprzez Syna Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany za nas, Panie. I dzisiaj, Boże kochany, błogosławimy to Słowo, aby to Słowo, które będzie dzisiaj głoszone, było Słowem, które, Panie Jezu, Ty dla nas zaplanowałeś, Panie. Abyśmy mogli, Panie Jezu, być poruszani ku pociesze, ku napomnieniu, ku zachęcie, Panie. Boże, błogosław naszego brata, aby wypowiadał słowa mądrości Ducha Twojego, świętego i rozsądku Boga. Aby to słowo było głoszone, Panie, ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale także błogosław czas szkółek, Panie Jezu, kiedy młodzież i dzieci będą uczone Twojego słowa, aby to, co będzie zasiewane w ich sercach, wydawało dobry owoc, bo Twoje słowo zawsze wyda dobry owoc, Panie, aby oni nie zeszli z tej drogi aż do starości, Panie Jezu, aż do odejścia z tej ziemi, kiedy dla nich wyznaczy Panie. Tak błogosław swój lud, błogosław Ojcze, błogosław Panie Jezu, błogosław Duchu Święty. Niech chwała Tobie będzie, Boże jedyny. Amen.
Zbory, społeczności, ludzie, którzy zgromadzają się w imieniu Jezusa Chrystusa, mogą pochwalić się tym. Często jest prowadzona taka statystyka, która mówi, naszych członków tutaj jest 105 albo 30 i tym podobne. I na tej podstawie pozornie i tak my można powiedzieć w uproszczeniu kierujemy się i myślimy o tym, o tam tych wierzących jest 105, o tu tych wierzących jest 30, ale są jeszcze sympatycy, no to nawet więcej. Prawdą jest to, że taka deklaracja członkowska, ona w kontekście tego, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, nie czyni nic. Ona nie udowadnia nam tego, że w tym kościele czy w tym zborze jest tyle i tyle dzieci Bożych. Chrzest w postaci jakiegoś dekretu, deklaracji, że jest się Bożym dzieckiem, nie jest tego gwarantem, choć należy to uczynić. I my jako ludzie mamy przeróżne skłonności. Skłonność do grzechu jest taką podstawową, która już Adama i Ewę wyciągnęła z raju. I w tych skłonnościach jest dużo mniejszych, które prowadzą nas do grzechu. I mamy taką skłonność do tego, że nasza rzeczywistość, którą mamy, ona jest nam po czasie taka zwykła, zwyczajna, standardowa. I dotyczy to wielu aspektów naszego życia. Zarówno cielesnych, na przykład mam ten 32-calowy telewizor, no ale w takim pomieszczeniu, jak ja mam, w odległości od kanapy do ściany, to już powinien być 50-calowy telewizor. Brakuje mi tego. Technologia też już nie jest taka dobra. Odwzorowanie kolorów również. Dotyczy to samochodów, dotyczy to wielu, wielu aspektów. Pan Bóg oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa za nas. Oddał go po to, abyśmy mieli byli zbawieni, królowali z Nim, byli nazwani dziećmi Bożymi. I w kontekście tej skłonności, o której teraz mówiłem, zarówno tak się dzieje w naszym sercu ze zbawieniem. Kiedyś coś tam 20 lat temu w moim sercu się wydarzyło. I mam. I jest tak w moim życiu. Pełni rolę taką, że jestem zabezpieczony, że czuję się bezpieczny, a tym bardziej w kontekście tego, co wokół się dzieje w dzisiejszych czasach, gdy słyszymy o wojnach, o różnych wydarzeniach, które dzięki też Słowu Bożemu mówi i ostrzega nas, że to może być już koniec czasów. Dziś chciałbym się zwracać oczywiście do wszystkich, bo uważam, że dotyczy to wszystkich, ale także szczególnie chciałbym się zwracać do pewnych pomniejszych grup. Chciałbym się zwrócić do rodziców, a także do tych, których nazywam tak zwanym drugim pokoleniem, ponieważ w kościele naszym i w wielu kościołach, jak myślę, są rodzice, jak mój ojciec na przykład, który nawrócił się z katolicyzmu, ze świata, z dużego grzechu, w cudzysłowie oczywiście. Ale jest to tak zwane drugie pokolenie, które urodziło się tutaj w kościele i tym jestem ja, tym jest wielu, wielu, wielu na tym miejscu. I wielu jest z tego pierwszego pokolenia. A więc grupa jest dosyć duża. I uważam, że jest to wielkim błogosławieństwem, ale ma też swoje problemy. Kiedy my, nasza nieudolność niestety zaprowadzi nas w błąd. Pierwszym i takim najważniejszym, czym chciałbym, abyśmy sobie uświadomili i choć pozornie wydaje mi się, że nie trzeba tego udowadniać, to z postaw wynika, że jest inaczej. Mianowicie jest to, że człowiek jest niesprawiedliwy. Że jesteśmy niesprawiedliwi z natury, ponieważ sprzeciwiliśmy się Bogu. I powiecie, no jak to? To nie jest tak, że ja tego nie wiem, albo jakbym spytał każdego po kolei, no jasne, że powiecie, że z natury byliśmy niesprawiedliwi, nie urodziliśmy się wolnymi od tych skłonności, o którym wcześniej mówiłem. Od tego sprzeniewierzenia się Bożemu prawu. Nikt tego nie przyzna, jednak w postawach można dostrzec to, że nie do końca tak jest. I prosiłbym was, abyście otworzyli 59 rozdział Księgi Izajasza. I jest to pewnego rodzaju udowodnienie tego, bo należy się podeprzeć słowem, aby potwierdzić to, że jesteśmy niesprawiedliwi wobec Boga. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. I Biblia nie pozostawia nam złudzeń. Nasze uczynki oddzielają od tego jednego sprawiedliwego, od sprawiedliwego Boga. To nasza natura, nasze uczynki sprawiają, że my czynimy złe wobec Boga i nie możemy i nie potrafimy czynić dobrze. I powiecie, Daniel, to Izajasza, to Stary Testament. Otwórzmy więc nowy. Rzymian, 3 rozdział. I w 9 wersecie, w zasadzie 3 rozdział, możemy czytać coś takiego. W zasadzie nie od początku, ale w drugiej części. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. A więc Słowo Boże zarówno w Nowym Testamencie, w tym fragmencie potwierdza nam to, że nie masz ani jednego sprawiedliwego. Nie możemy się wobec tego sprzeciwić w takim wypadku. I tak jak mówiłem o tym, że będę poruszał problem tego drugiego pokolenia, to już tłumaczę, o co mi chodzi w kontekście tej sprawiedliwości, którą uważam, że każdy powie, że nie jest sprawiedliwy wobec Boga, ale jednak istnieje taki zalążek tego, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy całkiem w porządku wobec Jego prawa. A więc ci, którzy wychowali się w Kościele, oni od najmłodszych dni ze swoimi rodzicami najczęściej czytają Biblię, modlą się, spędzają czas w Kościele, są moralnie wychowani w tym zakresie, które Biblia pokazuje nam. Ponieważ rodzice są tymi, którzy swoje życie oddali Bogu. I to jest jednocześnie wspaniałą rzeczą, bogatą i dającą nam wiele, ale jednocześnie jest pewnego rodzaju pułapką rozumienia o sobie inaczej niż jest w rzeczywistości. Ponieważ zostaliśmy wychowani w takiej moralności, która jest o większym standardzie niż to, co widzimy u swoich rówieśników, sprawia to, że wydaje nam się, że jesteśmy dobrzy wobec Boga. I wiecie, to już jest od najmłodszych dni. To już wcześniej się dowiadujemy, że my tak nie robimy w kontekście jakichś rzeczy dotyczących na przykład szkoły. My tak nie robimy, my nie chodzimy na mszę przed rozpoczęciem roku. My nie modlimy się do Marii. My tak nie robimy. Nie gramy w gry, w których zabijają się. My tak nie robimy. I możecie sobie włożyć różne rzeczy, które z kolei rodzice mówią swoim dzieciom, a dzieci słyszą od swoich rodziców. I to nie jest nieprawdą. Prawdą jest to, że pozornie myślimy o sobie, że jesteśmy po innych stronach barykady, że są my jako dzieci i oni jako ci, którzy czynią źle. Ale wobec Boga, dopóki nasze życie nie zostało oddane Jezusowi Chrystusowi, uratowane przez Jego świętą krew, my jesteśmy po tej samej stronie. Po tej samej stronie tych, którzy idą na mszę świętą. Po tej samej stronie, która robi inne rzeczy ze względu na to, że im rodzice na to pozwalają. Niczym nie jesteś sam w sobie, tylko dzięki temu często, że rodzice cię tak kształtują. Przypomniał mi się teraz król Joasz, który dopóki kapłan Jehojada był z nim, on czynił dobrze. Ale on czynił tak, wygląda na to, że ze względu na to, że Jehojada go pilnował. Tak jak rodzice nas pilnowali w naszej młodości. I moralność ta biblijna, ta nauka biblijna, ona jest czymś wspaniałym. Nie krytykuję tego. Jest tylko w niej taka pułapka o myśleniu o sobie więcej niż się jest. Ale jest w niej niesamowite bogactwo. Bo ja patrzę tak na to, jako ojciec moich dzieci, że ja mogę im pomóc w wielu sferach. I kiedy ono nowo się narodzi, ono może być dużo dalej niż ja. Dużo dalej niż ty. Ponieważ pomożesz mu. Wykształcisz go tak, że kłamstwo będzie dla niego obrzydliwością. Bo wychowanie w Bogu, wychowanie w Słowie Bożym jest rzeczą niesamowitą, jest kształcącą. Ono nas pilnuje i w tym wychowaniu możemy naszym dzieciom pomóc być tymi, którzy będą w nowonarodzonymi, będąc nowonarodzonymi, nie muszą się zmagać z takim bagażem, z taką ilością. Ale usprawiedliwienie nie jest z nas samych, nie jest z naszych uczynków, nie jest z tego, co my potrafimy. Kiedy spojrzymy na chrześcijaństwo, to w zasadzie niewiele tam znajdziemy rzeczy, które są ze względu na to, co my potrafimy, a chcielibyśmy tak bardzo mieć ten udział mocniejszy. Ale to w naszym sercu ma Bóg być tym, który to czyni. Zostając w liście do Rzymian, otwórzmy sobie 5 rozdział. I 10 werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I od 14. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jest z upadkiem, ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Paweł tutaj wręcz powtarza się, co werset mówiąc i podkreślając nam, że przez Adama przyszedł na świat grzech i panuje on na nim, ale przez Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwienie z wielu upadków. Przez Jezusa Chrystusa wielu dostąpi usprawiedliwienia. Patrzę na to i mówię, czemu Paweł to tak w zasadzie 3 czy 4 razy powtarza? Podkreśla to. Podkreśla to, że przez Jezusa Chrystusa mamy usprawiedliwienie. Przez Jego krew, przez Jego ofiarę dla nas. I to, że jesteśmy niesprawiedliwi, jest pewne. I nie czujcie się dość dobrzy bez Jezusa, bo tak nie jest. W życiu każdego człowieka, który, jak wcześniej mówiliśmy o tym, kto jest dzieckiem Bożym, to pragnę na to odpowiadać dzisiaj. Musimy uświadomić sobie, że jesteśmy niesprawiedliwi, ale także musimy z tym coś zrobić, aby to się zmieniło. A więc jest coś takiego jak nowonarodzenie. Sama nazwa wskazuje nam na to, że jest to coś więcej niż jakieś przemyślenia, że jest to coś więcej niż o, Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu. Zapraszam. Jest to coś więcej niż coś, co powstaje na bazie emocji. Jest koniecznym, albo stało się w naszym życiu to właśnie, co kryje się w słowie nowonarodzenie. I znowuż odniosę się do tej różnicy między pierwszym a drugim pokoleniem w naszym Kościele, ponieważ ta różnica polega na innej perspektywie, ponieważ wielu z was nowonarodziło się ze świata, z alkoholizmu i sami wiecie z jak ciężkich, oczywiście w cudzysłowie, grzechu, którzy przez świat, przez to, jakie życie prowadziliście, uważane są za ciężkie, za to, że są jakby inne niż kłamstwo. Nie jest to prawdą, ponieważ wobec Boga taką samą niesprawiedliwość czynisz wobec Najwyższego, kłamiąc, taką samą niesprawiedliwość czynisz wobec Boga, mordując, czy będąc alkoholikiem. Oczywiście różnica polega na konsekwencjach, na tym, jak trudno się z niektórych rzeczy wyzwolić, ale mówiąc szczerze, nie wiem, czy trudniej się jest wyzwolić z alkoholizmu dzięki Bogu, czy z kłamstwa. Dzięki Bogu pewnie tak samo, ale my kłamstwo bagatelizujemy wobec na przykład alkoholizmu czy innych nałogów. A więc ta trudność powstaje przez naszą nieudolność i naszą perspektywę. I wy macie taką perspektywę, ale wasze dzieci będące wychowane tutaj, na tym miejscu, one mają zupełnie inną perspektywę tego. Zupełnie inne zrozumienie, w którym musimy się, że tak powiem, zgrać. Musimy zrozumieć ich perspektywę, aby im dopomóc. Ponieważ one nie będą czuły takiego obciążenia, kiedy my nie pokażemy im, że za grzechem każdym idzie obciążenie. Obciążenie niesprawiedliwością. I otwórzmy sobie Ewangelię Jana, jak to każdemu mogło się nasunąć, kiedy mowa jest o nowonarodzeniu. Gdy Nikodem przychodzi do Jezusa, Jezus mówi mu, co się powinno stać, aby wejść do Królestwa Bożego. I od 3 wersetu. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jezus mówi do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Nikodem mówi, jak ja to mogę zrobić? Był nauczycielem, więc sporo lat pewnie miał. Jakże to się może stać? Jezus mu mówi, że ten, co jest z ciała, ciałem jest. Więc mówi, tłumaczy mu, zostaw ciało, Nikodemie. Tu nie o to chodzi. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nikodem dalej nie rozumie i Jezus mówi mu, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Jakże cielesne było jego zrozumienie, a jakże duchową prawdę tutaj przedstawia nam Jezus. Mówi, że musimy się na nowo narodzić z ducha. Musi się w naszym życiu stać jakaś przemiana. Musi się nasze życie zmienić, odmienić. W zasadzie zupełnie. Aby być w Królestwie Bożym. A więc nie może się stać tak, że się nie narodzisz na nowo, a będziesz w Królestwie Bożym, a jesteś dzieckiem Bożym. I Biblia pokazuje nam, że będą tacy, którzy chcą tak zrobić. Chcą zastosować jakiś trik, żyć dalej ze swoim starym człowiekiem, ale być z Jezusem. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 38 werset. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi godzien. I podobny fragment otwórzmy sobie także w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I co mieliśmy w 10 rozdziale? Że ten, kto nie bierze krzyża swojego, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien. A czymże jest krzyż, jak nie narzędziem do zabicia, niczym innym? Jest narzędziem, które ma zabić starego człowieka. A są tacy, którzy chcą iść za Jezusem, ale nie zabić swojego człowieka, nie wziąć tego krzyża, nie zrobić tego. Tylko, Panie Boże, przebacz mi moje grzechy i tak dalej cały czas. I całe swoje życie. Ale nie ma takiej możliwości, ponieważ musi umrzeć stary człowiek. Musisz poświęcić to, co masz. To, co Bóg oczekuje, abyś poświęcił w swoim życiu. Musisz poświęcać to nadal i pytać Pana, Boże, co jeszcze? Bo co damy za duszę swoją? Nic nie damy. To Chrystus dał za nasze dusze. My nie możemy zrobić w tym temacie nic. Możemy błagać i prosić Go o to, aby uratował nasze dusze i kształtował nasze życie, abyśmy byli blisko Niego. I tutaj przychodzimy do tego problemu, tej małej niesprawiedliwości w cudzysłowie, znikomej, takiej, że czasem tam ściągnąłem na lekcji, czasem tam coś złego zrobiłem, no ale ogólnie jestem spoko, bo rodzice mnie wychowali. I dużo trudniej jest zrozumieć, czym jest nowonarodzenie, kiedy sobie nie zda sprawy z tego, że to trochę, te mało, to nie jest mało w obliczu Boga. Jesteś niesprawiedliwy. Tak samo jak ten, na którego patrzysz i mówisz. Straszne życie. Czyż od dziecka nie przepraszasz za grzechy? Bo tak nauczyli cię rodzice. Ale musi dokonać się w twoim życiu poświęcenie. Nie może to być coś na zasadzie dobrej analizy, która mówi, no ja w tym zborze już jestem tyle i tyle lat. To już chyba pora się ochrzcić. I wiecie co? I to nie dotyczy tylko naszego zboru. To dotyczy tego chrześcijaństwa, które znamy i ja znam takie osoby, które po prostu się ochrzciły na pewnym etapie swojego życia. No bo koleżanka się ochrzciła, no to ja z nią. No bo coś tam. A nie stało się nic wewnątrz. I ich koniec, ich w zasadzie kontynuacja, nie mówię, że koniec, jest znana. Ci, którzy obserwujecie swoje otoczenie, wiecie, że tak jest i tak było, że są takie osoby, ponieważ nie nowonarodzili się. Ponieważ w swoim sercu zdecydowali, teraz będę dzieckiem Bożym, ale nie wiązało to za sobą niczego. Wyobraźcie sobie taką gąsienicę. To stworzenie, ono ma kilka etapów. Gąsienica sobie chodzi, potem po jakimś czasie staje się poczwarką, a na końcu pięknym motylem. Ale to ciało nigdy nie umarło. Ono się przemieniło. I taka nieprzemieniona dusza jest takim pięknym motylem z pozoru, ale nie jest tym, które jest Boże, ponieważ musi nastąpić poświęcenie. W naszym sercu musi nastąpić poświęcenie Bogu, swojego dotychczasowego życia, czasem swoich ambicji. Nie tylko grzech musi zostać odrzucony, ale czasem ja kocham swoje życie tak bardzo i tak bardzo je mam zaplanowane, że nie ma opcji, żebym pomyślał w ogóle, że Bóg chce inaczej ode mnie. No przecież ja się powinienem rozwijać. Ale może tak być, że Bóg chce, abyś uczynił inaczej. Bóg chce ci coś zabrać i Bóg jest wielki w swojej miłości. I naszą głupotę czasem na samym końcu jeszcze was uderzy w pewnym sensie patelnią w łeb i dopiero rozumiecie, zmarnowałem 5 lat swojego życia na przykład. Bo nie chciałem posłuchać na początku, więc posłuchałem na końcu. I wielka jest Boża łaska, że pomimo tego, że my Go nie słuchamy, to nie jest tak jak z Izraelem, gdzie z całego pokolenia Kaleb i Jozue tylko weszli do ziemi obiecanej. Z całej tej grupy ludzi, nawet Mojżesz, i to dlatego, że uderzył w skałę, nie wszedł. Pan jest wielki w swojej łasce i chce nas prowadzić. I chce, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy w tym trwali. I niestety, ale dobre wnioski, a potem decyzja o chrzcie, to nie jest coś, co sprawia, że w moim życiu się coś zmieniło. To wiara, którą Pan nam daje i poruszenie serca, to ono musi wystąpić i musi wystąpić poświęcenie. I otwórzmy sobie Rzymian, 3 rozdział. 28 werset. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Jeśli my uznamy siebie za nie najgorszych, za całkiem dobrych ludzi w kontekście przykazań, tego, co nas nauczono, to my tak słabo potrzebujemy tego Chrystusa. Mamy uzasadnienie, żeby być dziećmi Bożymi. Tylko się ochrzcimy, dekret przybity, członkostwo i jedziemy dalej. A potem przez 20 lat patrzysz wstecz, jesteś tym samym człowiekiem. Czwarty rozdział Rzymian, czwarty werset. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czyli jak spełniasz uczynki zapłaty, no to ci się należy. Niepotrzebna jest ci łaska. Jesteś dobry. Jesteś w porządku. I jest taka postać w Biblii, której Bóg nawet nie wytknął grzechu. Była dobra, ale nie była dzieckiem, nie stała się w tym etapie, na którym poznaliśmy tą postać dzieckiem Bożym. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ten słynny, bogaty młodzieniec to jest właśnie ta osoba. I czytajmy od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majątności. Ten młodzieniec był bardzo dobry. Czynił od młodości to wszystko. I mówi do Jezusa: Co jeszcze? Jestem dobry. Co jeszcze? Cóż za arogancja. To chcesz być w Królestwie Bożym, czy nie? Co jeszcze mam zrobić? I Jezus uderzył w coś, co On miłował bardziej ponad to. Bardziej ponad to, aby być w Królestwie Bożym. Pieniądze. I to duże. Ten młodzieniec jest obrazem takiej osoby, która czuje się dobra. I Pan Bóg od tego, kto wykonywał od swojego dziecka przykazania, także mu coś znajdzie. Znajdzie mu coś, co ma poświęcić, aby móc być doskonałym. Aby mógł go naśladować. A czyż nie jest to to, co my chcemy robić? Naśladować Chrystusa? To w ten sposób stajemy się dziećmi Bożymi, że poświęcamy swoje dotychczasowe życie. Odrzucamy grzech. Nowo naradzamy się. A jest to wspaniałym darem. I ku mojemu smutkowi dar ten stał się dla wielu zwyczajny. Dla wielu pośród nas jest on zwykłym sakramentem. Dekretem z Bogiem, który już mam. Jak przyjdzie ten koniec czasów, no już wiecie, wojna w Izraelu dość mocna, no to by trzeba się chyba stać bardziej gorliwym człowiekiem. Jak już zobaczę Antychrysta, to na pewno dam radę. To już na pewno się kapnę, że to teraz już, teraz jest czas, aby zmienić swoje życie. Hebrajczyków, drugi rozdział. Drugi werset. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Jakże my możemy się ostać, jeśli zlekceważymy śmierć Jezusa Chrystusa, Jego zapłatę za nasze grzechy? Jakże możemy lekceważyć to, że to uczynił, że On wyciągnął mnie? I co, to tyle? Nawet jeśli nie lekceważymy, to wystarczy to? Oczywiście, że nie. Każdy, kto chce trwać, być dzieckiem Bożym, to nie tylko to, że tu i teraz się stałem dzieckiem Bożym, bo coś zrobiłem. To nasze życie dalej. To ono to sprawia. I to dotyczy nas wszystkich. Wszystkich nas dotyczy to, abyśmy wydawali owoce. Abyśmy czynili to. I jest przypowieść, którą my jako ludzie często rozumiemy jako taką bardzo globalną przypowieść. I niewątpliwie tak jest. Ale niewątpliwie ona również dotyczy Kościoła. I jest to przypowieść o siewcy. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy o tym słyszeć, kiedy Jezus tłumaczy tą przypowieść swoim uczniom. Bo umówmy się, gdybyście usłyszeli ją bez tego wytłumaczenia, umieli w ogóle ją znać bez tego wytłumaczenia, bardzo trudnym nam byłoby nawet do zinterpretowania to, ale mamy wyjaśnienie to. I ta przypowieść mówi o wielu ludziach tak naprawdę. Mówi o tych, którzy byli posiani na gruncie skalistym. Słowo do nich dotarło i z radością je przyjęli, ale nie mieli w sobie korzenia. Do tych, którzy wyrośli między cierniami. Jest to przyrównanie do tych, których dotarło słowo, coś tam urosło nawet, ale życie ich wciągnęło z powrotem. Doczesność wzięła ich, mówiła: o nie, 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 chodźcie z powrotem, tu jest dobrze, tu jest fajnie. I ich życie wciągnęło ich i ciernie zadusiły. I niewątpliwie jest to postawa, która osądza nas wewnątrz Kościoła, nie tylko poza nim, ponieważ możemy rozróżnić taką wiarę, a w zasadzie nie wiarę. Możemy rozróżnić tych, których świat wciągnął, albo przyszło prześladowanie, doświadczenie, trudniejsza chwila i nic tam już nie rośnie. Ale mamy tam pewnego rodzaju przykaz. Boże standardy, one są znacznie wyższe niż często rozumiemy, niż są. Znacznie więcej oczekują od nas, niż czasem chcielibyśmy nawet. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Bezwzględnie ten, który jest posiany na dobrej ziemi, ten wydaje owoc. Choć rozróżnionym jest to ilokrotny, nie ma możliwości, abyś nie wydawał owocu. Nie ma takiej opcji. I Pan nasz Bóg oczekuje tego od nas, aby w życiu naszym nie stało się tylko to, że myśmy kiedyś poszli za Bogiem i mamy to zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. W życiu z Bogiem nie chodzi o to, aby przebaczone mieć grzechy. W życiu z Bogiem chodzi o to, aby być z Nim. Aby kiedy spojrzę 5 lat do tyłu i pomyślę o sobie, to wiem jedno. Albo się zmieniłem, albo jestem taki sam. Otwórzmy list do Galacjan. 5 rozdział, sama końcówka. Jest to kontekst oczywiście owoców Ducha Świętego. Nie zmierzamy do tego wersetu akurat po to, aczkolwiek jeśli myślicie o owocach, myślcie o tym, czym są. I nawet jest tak, że to owocem ducha są te wszystkie rzeczy, a nie, że ja mam 5 z 9, no to jestem powyżej średniej. To musi się dokonać w naszym życiu, abyśmy wszystkimi tymi owocami się charakteryzowali. Mamy nad czym pracować. Ale chciałbym przeczytać z tego 5 rozdziału 26 werset. Nie 26, przepraszam. 6 rozdział, 4 werset. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Mamy tutaj właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Kiedy ja spojrzę 5 lat do tyłu, to mam uzasadnienie chluby w sobie samym, czy nie? Czy moje życie zmieniło się, czy nie? Ja mam nie patrzeć, o, ten brat to on 20 lat nawrócony, a on takie rzeczy robi. A ja 15, ale troszkę mniej. Ale jesteśmy tacy sami od 10 lat. Niezmienieni. Nie wydajemy owoców. Czym są owoce? Na pewno są tym, o czym czytaliśmy, wspomnieliśmy wyżej w Galacjan, ale także list do Efezjan, 5 rozdział, jest w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. Czego Bóg od nas oczekuje? Ja wierzę, że zmiany. Że tego, abyśmy obfitowali w tym, aby nasz charakter się zmieniał. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I tak naprawdę to nie jest dla mnie taka odpowiedź, że o, wiem wszystko już. Ale gdybyście wzięli sobie ten list, może od 4 rozdziału 25, może wcześniej, jechali, czytali go aż po 6 rozdział, to dowiemy się, co tam wymienione jest. Co tam w tym kontekście tego fragmentu. Bo my jesteśmy tacy, o weźmiemy sobie, ale fajny werset. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. No to będę dobry, sprawiedliwy dzięki Bogu i będę mówił prawdę i jest wszystko dobrze. Ale Pan nam w tym kontekście tutaj mówi, czego nie robić i co czynić. I możemy sobie czytać, na przykład, bądźcie więc naśladowcami Boga od 5 rozdziału, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwie, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. To o to tu chodzi. I standardy znowu są wysokie. Bezwstyd, błazeńska mowa, nie wymieniać w ogóle rozpusty i nieszczystości wobec siebie. Czy to się nie zdarza w naszym życiu? Czy to się nie dzieje? W Ewangelii Marka możemy czytać, co pochodzi z wnętrza ludzkiego serca. Obmowa i inne tego typu rzeczy. Czy nasz język jest dość łagodny w słowach dobieranych? Tutaj jest pole do popisu, a więc wydajcie owoc. A ja wierzę, że Pan, On wskazuje nam na to, co powinno się w życiu naszym zmienić przez Ducha Świętego swojego. Niektórzy myślą, że owoce to ich działania w kościele, że to cuda. Na całym świecie oglądamy takich ludzi. O, ten mąż Boży, to on pojechał do Afryki, 20 tysięcy ludzi na jego kazaniu przyjęło Jezusa do swojego serca. Ale czy się nowo narodziło? W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy się dowiedzieć, że nie jest tak. Że my na podstawie swoich osiągnięć w wierze nie powinniśmy siebie sądzić. Ponieważ w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy nie czynicie bezprawie. Nigdy ich nie znał, a oni takie rzeczy robili. Ale to, co czytaliśmy w Galacjan, miejmy chlubę w sobie samych. Skąd będzie pochodzić ta chluba? Nie chodzi o pychę, o to, żeby powiedzieć, ale ja jestem dobry. Jestem naprawdę. A do tego jeszcze zdolny. Chodzi o to, żeby mógł spojrzeć wstecz na siebie, abym mógł porównać siebie z sobą, a nie z bratem czy siostrą i powiedzieć, co? Ale jestem dobry, ale Pan Bóg dba o mnie i mnie przemienił i pomaga mi w tym, abym się zmienił i kształtuje mnie i dotyka się mojego serca i On chce czynić to z wami. Chce, abyś poświęcił się Jemu. Tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, że niesprawiedliwy jest człowiek, a sprawiedliwy jest Chrystus. Że dzięki Jego zmartwychwstaniu możemy się stać dziećmi Bożymi, ale nie poprzez wypowiedziane słowa, jak w konfesjonale, lecz przez przemianę serca. I Pan dotyka waszych serc. I to jest powodem do tego. I to jest tym, co sprawia. I teraz pytanie, czy uwierzycie, czy zaufacie, że to słowo, które do was mówi, to napomnienie, które do was jest powiedziane, jest prawdą, jest Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest jakie? Żywe i skuteczne. Ono sięga do głębi naszej duszy, rozdziela duszę i ducha i pokazuje nam, jacy jesteśmy. A my jako cel stawiamy sobie bardzo niską poprzeczkę, byle wytrwać, byle dociągnąć. Więc przed snem się pomodlę, żeby nie mieć grzechu, bo jeśli Jezus przyjdzie w innej strefie czasowej, to jestem zgubiony. Ale to nie tak działa. To nie działa tak, że ja dam radę się wstrzelić w bezgrzeszność. Bóg wymaga od nas, abyśmy żyli z Nim każdego dnia. Nie bez powodu. Przypowieść o 10 pannach, ona nie mówi o tym, że te panny miały brudne szaty. Nie mówi o tym. Zasnęły wszystkie. Więc też nie o tym, że nie były. Ale mówi o czym? Że nie miały oliwy, którą rozważamy jako Ducha Świętego. A więc my mamy mieć Ducha Świętego w sobie. Żyć z Bogiem. Nie da się tego zrobić w ten sposób, że ja sobie co jakiś czas załatwię moje długi. Że ja sobie w odpowiednim momencie się wstrzelę. To twoje życie, ono ma trwać. Masz wydawać owoce. I otworzymy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział. Ponieważ tam, kiedy Jezus mówi o krzewie winnym, On mówi nam o tym, co się dzieje, jeśli nie wydajesz owocu. 15 rozdział, 2 werset. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli odcina tego, który nie wydaje owocu. Nie boisz się tego? Ja się tego boję. Boję się, że będę zbyt głupi, żeby rozumieć swój stan. Obawiam się, czyż ta przestroga nie jest wielka, że tylko Kaleb i Jozue okazali się godni wejść do ziemi obiecanej? Dwóch ludzi. A my chcemy ze względu na okoliczności stać się dziećmi Bożymi. Że może wojny, że czasy są złe. Ze względu na wskazówkę chcecie się stać dziećmi Bożymi? Czy ze względu na Słowo Boże, które żyje w was? Ale niestety my sprzeciwiamy się woli Bożej. Taka jest nasza natura. Ona walczy przeciwko temu, co duchowe. Ale Pan jest mocny. Pan jest wielki i czyni w nas. Jeśli my Mu na to pozwolimy, jeśli my będziemy w swoim życiu dbać o to, jeśli my chcemy być dziećmi Bożymi i zmieniać siebie, swoje złe życie, swoje złe postępowanie, i dalej pracować nad sobą. Nie kochać tego, co wokół nas. To czasem będzie bolesne, to czasem jest wstyd się przyznać do czegoś. Ale czyż, kiedy słuchamy świat ze zwróconych ludzi, czyż to nie jest pokazany wstyd za to poprzednie nasze życie? Powinien to być wstyd. Powinno nam być wstyd. I Pan chce, abyśmy czynili to poświęcenie. Ale kiedy to możemy czynić? My nie możemy tego wymyśleć, co Bóg od nas oczekuje. Przeanalizować Biblię? No, znajdziemy sporo. Ale to, czego Bóg chce teraz ode mnie, to mogę wiedzieć dzięki temu, że On dotyka się mojego serca. I ja mogę dzięki Duchowi Świętemu sobie z tym poradzić. Bo znamy ten werset. Ćwiczenie cielesne przynosi niewiele pożytku. I rozważamy to w kontekście oczywiście ćwiczenia, nie wiem, trenowania. Ale pomyślmy o tym. Czy my jesteśmy zdolni? Oczywiście, że zdolni jesteśmy do dyscypliny. Tylko czy to będzie przemiana wewnętrzna czy zewnętrzna? A więc to ćwiczenie cielesne przynosi niewiele pożytku. Ale pobożność daje nam to, co? Bycie blisko Boga w Duchu Świętym. To jest to, co oferuje nam tą przemianę wewnętrzną, bo Pan uderza w nas słowem swoim i wiemy, co w swoim życiu zmienić. I jest to poruszeniem. Czyż nie jest łatwiej to zmienić, niż być zdyscyplinowanym? Mamy niesamowity dar, nie lekceważmy go. Śmierć oraz zmartwychwstanie Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała. Amen.